Samotny mściciel, który inwigilował brutalny meksykański gang i wsadzał za kratki kolejnych jego członków, poszukując w ten sposób sprawiedliwości za uprowadzenie i odebranie życia jego córki. Nie, nie jest to fabuła kolejnego filmu z Liamem Neesonem w roli głównej. Historia, o której mówię, wydarzyła się naprawdę. Chociaż jeśli dodamy do niej fakt, że w rolę owego tajemniczego mściciela wcieliła się gospodyni domowa w średnim wieku, to stanie się ona jeszcze bardziej nieprawdopodobna. Miriam Rodriguez długimi miesiącami nie dawała spokoju ludziom odpowiedzialnym za zniknięcie jej córki Karen, wykazując się przy tym niezwykłą wytrwałością i determinacją. Tropiąc kolejnych winnych tej tragedii, przenikała do ich środowiska, zmieniając swój wygląd, a często także tożsamość. Kiedy jednak zadzierasz z tak bezwzględnymi ludźmi, dodatkowo mieszkając w państwie, które wydaje się być bezradne wobec przestępczej machiny, musisz liczyć się z tym, że będą oni chcieli dokonać odwetu. Historia Miriam miała swój finał w dniu, w którym obchodzono w Meksyku Dzień Matki. Wtedy usłyszał o niej cały świat. Dzień dobry, nazywam się Konrad Szymański. Słuchacie podcastu Sonder. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, zachęcam Cię do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify. A także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję.
Sonder. Poznaj nieznane historie.
Aby dobrze zrozumieć historię pani Miriam Rodriguez, należy poznać miejsce i tło historyczne, mające znaczenie dla wydarzeń dzisiejszego podcastu. San Fernando, niespełna 60-tysięczne meksykańskie miasto w stanie Tamaulipas, oddalone około 140 km od granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Śledząc ostatnich kilkanaście lat historii tego miejsca, ciężko nie odnieść wrażenia, że miejscowość ta wydaje się być wyjęta spod prawa. Z racji tego, że miasto znajduje się stosunkowo blisko granicy z USA i idealnie nadaje się na siedzibę bazy, z której można przemycić broń, nielegalne substancje czy nielegalnych imigrantów, San Fernando od lat znajduje się pod panowaniem gangów, wśród których prym wiodą owiani złą sławą Los Zetas.
Grupa ta powstała pod koniec lat 90. ubiegłego wieku jako zbrojne ramię potężnego kartelu El Golf, które miało zająć się ochroną interesów swoich mocodawców. Stanowili oni elitarny oddział, którego członków rekrutowano wśród żołnierzy meksykańskich sił specjalnych. Komandosów do wkroczenia na przestępczą drogę kusiła wizja zarabiania dużych pieniędzy, które oferował udział w nielegalnych biznesach.
Gdy jednak kilka lat później szef kartelu El Golf, Osiel Cardenas Guyen, trafił do więzienia, Los Zetas zaczęli stopniowo przejmować władzę w jego ugrupowaniu, aż w końcu stali się niezależną organizacją przestępczą. Z czasem zaczęli przejmować nielegalne interesy na terenie stanu Tamaulipas i popadli w konflikt z ludźmi z kartelu, który ich stworzył, wypierając swoich dawnych mocodawców z należących do nich terytoriów. Wojna toczona przez Los Zetas z kartelem El Golf, innymi pomniejszymi gangami i meksykańskimi służbami mundurowymi, które starały się okiełznać cały ten chaos, generowała duże koszty. Dlatego też w pewnym momencie w San Fernando i jego okolicach nagminne stały się porwania dla okupu. Steroryzowana społeczność żyła więc w ciągłym strachu. Nikt nie wiedział, kto może stać się kolejnym celem bandytów, a osoby, które trafiały w ich ręce, rzadko kiedy wracały do domu żywe.
De la masacre en Tamaulipas, el caso sigue impune. Amnistía Internacional afirmó que la escandalosa.
Najbardziej traumatyczne dla mieszkańców San Fernando były jednak wydarzenia z 2010 i 2011 roku. Wówczas to na znajdujących się pod miastem rozległych ranczach służby mundurowe odkryły masowe groby, w których spoczywały ofiary Los Zetas. W 2010 roku ekshumowano ciała 72 osób, którymi w większości okazali się być migranci z Ameryki Środkowej i Południowej. Rok później meksykańskie wojsko natrafiło na ponad 40 grobów, w których tym razem spoczywały łącznie aż 193 ofiary. Po tych wydarzeniach na mieszkańców San Fernando padł blady strach. Zaczęli oni masowo uciekać z miasta, by osiedlić się w odległych rejonach Meksyku lub spróbować przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi. Byli jednak również tacy, którzy nie mieli zamiaru porzucać swojego dotychczasowego życia i próbowali dalej jakoś funkcjonować w mieście bezprawia. Wśród nich byli Miriam Rodriguez z mężem i ich córka Karen. Państwo Rodriguez prowadzili w San Fernando sklep z odzieżą i akcesoriami dla rancherów i hodowców bydła. Wiedli życie przykładnych obywateli w miejscu opanowanym przez ludzi wyjętych spod prawa.
Po wydarzeniach z 2010 i 2011 roku, nazwanymi później pierwszą i drugą masakrą w San Fernando, władze wysłały do miasta kilkuset żołnierzy, którzy utworzyli w nim tymczasowy garnizon, mając za zadanie zaprowadzić porządek i okiełznać rozbestwionych los Zetas. Z czasem sytuacja faktycznie zaczęła się uspokajać, a część osób, które w strachu opuściły swe domostwa po odkryciu masowych grobów, postanowiło nawet wrócić do San Fernando.
Całkowite wyplenienie organizacji przestępczych nie wchodziło oczywiście w grę. Te były za bardzo zakorzenione w meksykańskiej ziemi, a wizja szybkiego i dużego zarobku, jaki oferowała przynależność do gangu, mamiła wywodzących się z biedy młodych chłopców, którzy nie widzieli na horyzoncie innych perspektyw na godne, w ich mniemaniu, życie. Bandyci z Los Zetas postanowili przeczekać burzę, jaką wywołało odkrycie bezimiennych grobów, pomordowanych przez nich ofiar. A gdy sytuacja zaczęła się już uspokajać, powoli wracali do sposobu życia, jaki znali najlepiej. Gdy 23 stycznia 2014 roku Karen Rodriguez przemierzała samochodem ulicę San Fernando, na jednym ze skrzyżowań drogę zajechały jej dwa inne auta. Kierowcy ustawili się w taki sposób, by uniemożliwić dziewczynie ucieczkę. Z pojazdów niemal natychmiast wyłoniło się kilku uzbrojonych młodych mężczyzn i biorąc kobietę na celownik, kazali jej opuścić własny samochód i przesiąść się do jednego z ich aut. Następnie udali się do domu ofiary. Tam prawdopodobnie chcieli poczekać na innych członków jej rodziny. Zaskoczył ich jednak fakt, że do mieszkania państwa Rodriguez przybył przyjaciel rodziny. Znajomy mechanik, który tego dnia miał zająć się jednym z ich samochodów, który niedawno się popsuł. Ta wizyta pokrzyżowała plan porywaczy, którzy nie przewidywali przybycia nieproszonego gościa. Gangsterzy nie mogli po prostu puścić nieświadomego kłopotów mężczyzny, toteż on również stał się ich zakładnikiem. Postanowili jednak opuścić dom Rodriguezów i udali się do jednej ze swoich kryjówek.
W czasie, gdy cała ta sytuacja miała miejsce, Miriam Rodriguez przebywała w Teksasie, gdzie dorabiała jako opiekunka do dziecka. O tragedii, która spotkała Karen, poinformowała ją druga z jej córek, Azalea. Porywacze zdążyli się już skontaktować z resztą rodziny, która przebywała w Meksyku. Zażądali okupu, który w przeliczeniu wynosił około 10 tysięcy dolarów. Przerażona Miriam natychmiast postanowiła wracać do San Fernando.
Na miejscu ona, jej mąż Luis, ich syn Luis Hector i Azalea zastanawiali się nad tym, co dalej mają począć, gdy nagle zadzwonił telefon. Miriam podniosła słuchawkę. Po drugiej stronie usłyszała przerażoną i łkającą Karen.
Mamo, proszę, pozwól mi coś szybko powiedzieć. Im chodzi tylko o pieniądze. Zróbcie, co możecie, by je zebrać.
Połączenie nagle się urwało. Rodzina zebrała do kupy wszystkie swoje oszczędności, lecz i tak nie zdołała zebrać wystarczającej sumy pieniędzy. Szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że niektóre meksykańskie banki oferowały rodzinom porwanych osób kredyty na okup, co dużo mówi o klimacie panującym w tym kraju. Luis i Miriam prowadzili własny interes w sposób transparentny i nie napotkali trudności, by otrzymać od banku brakującą gotówkę. W międzyczasie otrzymywali od porywaczy instrukcje dotyczące przekazania okupu. Miało się ono odbyć na parkingu, przed miejscowym ośrodkiem zdrowia. Rodzice Karen czekali na gangsterów na długo przed umówioną godziną spotkania. Gdy ci w końcu się zjawili, z auta wyszedł młody, szczupły chłopak, który mógł być jeszcze nastolatkiem. Luis ruszył w jego stronę, z torbą wypchaną pieniędzmi. Gdy chłopak chwycił za pakunek z okupem, zdesperowany ojciec przytrzymał go mocno, patrząc mu prosto w oczy.
Gdzie jest moja córka?
Młodociany przestępca spojrzał na niego z kpiącym uśmiechem i odpowiedział. Nie tutaj. Za 20 minut bądźcie koło cmentarza. Tam ją wypuścimy. Luis niechętnie puścił torbę. Wrócił do starego pick-upa, w którym czekała na niego Miriam, i razem pojechali w kierunku cmentarza. Spędzili długie godziny pod nekropolią, wypatrując powrotu córki. Na próżno. Gdy w końcu nastała noc, zrezygnowani wrócili do domu. Mijały kolejne dni, ale porywacze nie dawali żadnego znaku. Miriam domyślała się, że za uprowadzeniem Karen stali ludzie z Los Zetas. A jeśli to nie byli oni, to przynajmniej mieli wiedzę na temat tego, kto to zrobił. W San Fernando nikt nie dopuściłby się czegoś takiego bez ich pozwolenia. Kobieta szukała zatem kontaktu do kogoś należącego do gangu. W końcu udało jej się umówić z człowiekiem, który twierdził, że jest członkiem Los Zetas.
Miriam umówiła się z nim w jednej z nielicznych miejscowych kawiarni, która nie zwinęła jeszcze interesu w obawie przed przestępcami. Na spotkaniu pojawił się szczupły, młody mężczyzna w ciemnych, kręconych włosach. Powiedział on swojej rozmówczyni, że nie jest w żaden sposób powiązany z porwaniem jej córki, ale może wykorzystać swoje kontakty i pomóc jej uwolnić Karen. Wystarczy, że Miriam zapłaci mu $2000.
Zrozpaczona matka nie ufała temu człowiekowi za grosz. Był on jednak jej jedyną nadzieją, więc postanowiła spróbować. Zaciągnęła kolejny dług i przekazała pieniądze mężczyźnie, którego kompletnie nie znała. Zapamiętała jednak, że przez krótkofalówkę, którą miał przy sobie w lokalu, w którym się spotkali, w pewnym momencie ktoś zwrócił się do niego, nazywając go Sama. Sama odezwał się do Miriam kilka dni później. Zapewniał kobietę, że jej córka żyje i ma się dobrze, a on jest na najlepszej drodze do tego, by umożliwić Karen powrót do domu. Szkopuł w tym, żeby to uczynić, potrzebował jeszcze $500. Pani Rodriguez przekazała mu i tę kwotę, a gdy to zrobiła, kontakt z chłopakiem urwał się na dobre. Tak jak Miriam przewidywała, człowiek, któremu zaufała, okazał się być zwykłym oszustem i wyłudzaczem pieniędzy. W kolejnych tygodniach rodzice Karen popadli w czarną rozpacz. Ciągły stres i napięcie, które im towarzyszyło, powodowało, że psuły się również relacje między nimi. Luis, który zawsze był otwartym człowiekiem i duszą towarzystwa, stał się milczący i niechętnie opuszczał swój dom. Wciąż kłócił się z Miriam,
aż ta w pewnym momencie postanowiła się wyprowadzić i zamieszkać u swojej drugiej córki, Azalei. Azalea przez jakiś czas opiekowała się matką i serce jej pękało, widząc, jakie męki przechodzi Miriam, chociaż sama także martwiła się i tęskniła za zaginioną siostrą. Aż w końcu nadszedł dzień, gdy w pani Rodriguez zaszła pewna przemiana. Któregoś poranka Azalea zobaczyła matkę, która zeszła ze swojego pokoju na śniadanie. To, co rzuciło się w oczy młodszej z kobiet, to fakt, że Miriam po raz pierwszy od dawna zrobiła sobie makijaż, ułożyła włosy i elegancko się ubrała. Pani Rodriguez stanęła przed córką i rzeczowym, spokojnym tonem powiedziała do zaskoczonej Azalei:
cóż, minęło już tyle czasu, a oni nie zamierzają mi jej oddać. Ona nie żyje. Czuję to w moim sercu, bo jestem jej matką. Odnajdę ludzi, którzy zrobili to mojej córce i dopilnuję, by za to zapłacili.
Przez kolejne tygodnie Miriam spędzała długie godziny przeglądając media społecznościowe. Nie robiła jednak tego dla zabicia czasu. W głowie dźwięczało jej jedno słowo – sama. Nie wiedziała nawet, czy to imię, czy pseudonim mężczyzny, który spotkał się z nią w lokalu i wyłudził pieniądze. Czuła jednak, że ten chłopak ma coś wspólnego z porwaniem Karen i szukała jego śladu w cyberprzestrzeni.
Utwierdziła się w swoim przekonaniu po tym, jak spotkała się z mechanikiem, który został uprowadzony tamtego feralnego dnia razem z jej dzieckiem. Mężczyzna miał to szczęście, że gangsterzy po jakimś czasie postanowili go wypuścić. Człowiek ten był dotknięty traumą i niechętnie opowiadał o swoich przeżyciach, gdyż bał się zemsty ze strony przestępców. Miriam nie dawała jednak za wygraną i stopniowo wyciągała z niego informacje. Chociaż mechanik przez większość czasu w kryjówce porywaczy miał zawiązaną opaskę na oczach, to zapamiętał, że do jednego z bandytów faktycznie zwracano się sama. Chociaż pani Rodriguez znała jedynie domniemane imię oraz wygląd człowieka, który prawdopodobnie był zamieszany w porwanie Karen, jej zapał w poszukiwaniu jego internetowych śladów nie gasł. Miriam przeglądała profile uprowadzonej córki, które ta miała założone na portalach społecznościowych, szukając jakiegoś punktu zaczepienia. Sprawdzała zdjęcia i czytała komentarze, ślęcząc przed monitorem długimi godzinami, dzień po dniu. Aż w końcu los wynagrodził jej cierpliwość. Pewnego razu natknęła się na fotografię, na której znajdował się chłopak łudząco podobny do człowieka, którego poszukiwała. W dodatku mężczyzna był oznaczony na zdjęciu jako sama. W tamtym momencie serce Miriam zabiło mocniej. Jej poświęcenie w końcu przyniosło jakieś efekty, chociaż był to jedynie niewielki sukces. Pani Rodriguez przyjrzała się dokładniej dziewczynie, która pozowała na zdjęciu razem z samą. Miała ona na sobie firmowy mundurek jednej z sieci lodziarni. Miriam sprawdziła, że najbliższe z nich znajdują się w oddalonym od San Fernando o niespełna 200 km Ciudad Victoria. To był czas, aby wcielić w życie kolejny etap jej planu.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Kobieta codziennie odwiedzała Ciudad Victoria i objeżdżała filię lodziarni o nazwie Helados Sultana, by przyjrzeć się personelowi, który akurat znajdował się na zmianie. W końcu znalazła dziewczynę, która umieściła w sieci zdjęcie, na którym to znajdowała się z samą. Skupiła się zatem tylko na tej jednej lodziarni i z bezpiecznej odległości zaczęła codziennie obserwować młodą kobietę. po jakimś czasie doskonale znała jej harmonogram dnia. Ukryta za wielkimi, ciemnymi okularami, udając, że czyta gazetę, pani Rodriguez analizowała poczynania swojego obiektu obserwacji. W końcu nadszedł dzień, gdy dziewczynę odebrał z pracy młody, szczupły chłopak w kręconych włosach. Miriam natychmiast rozpoznała człowieka, który był zamieszany w porwanie jej córki. Jej serce znów zabiło mocniej, ale kobieta nie mogła dać się zdekonspirować. Starając się opanować nerwy, zaczęła śledzić parę, aż do ich mieszkania. Zapisała adres. Kolejna część planu została odhaczona.
W następnym kroku pani Rodriguez postanowiła odwiedzić fryzjera. Znacząco skróciła włosy i przefarbowała je na rudy, niemal czerwony kolor. Kiedyś pracowała jako urzędniczka w jednej z państwowych instytucji. Ze starej pracy został jej jeszcze identyfikator. Co prawda dokument stracił już ważność, ale nie sądziła, by ktokolwiek z mieszkańców budynku, w którym mieszkał sama ze swoją dziewczyną, postanowił to sprawdzić.
Zawiesiła identyfikator na szyi, ubrała garsonkę, włożyła pod pacheteczkę i ruszyła przeprowadzać fałszywą ankietę. Wypytywała mieszkańców bloku o podstawowe informacje i dane, tłumacząc, że wykonuje spis na potrzeby miejscowych władz. Ludzie dzielili się z nią wiedzą, niczego nie podejrzewając. Pytała także o dwójkę młodych sąsiadów, tłumacząc się, że nigdy nie może ich zastać w mieszkaniu. W końcu uznała, że zebrała wystarczającą liczbę informacji, by przekazać je policji. Mijały jednak kolejne tygodnie, a służby mundurowe nie kwapiły się, by zatrzymać człowieka, który prawdopodobnie był zamieszany w porwanie Karen. Miriam wciąż odwiedzała posterunek policji. Interweniowała także u władz stanowych, a nawet starała się skontaktować z władzami w stolicy kraju. Gdy w końcu udało jej się poruszyć ociężałą machinę wymiaru sprawiedliwości, a stróże prawa ruszyli do mieszkania Samy, okazało się, że chłopak już tam nie mieszka. Być może sąsiedzi ostrzegli go, że ktoś o niego wypytywał. A może sam co jakiś czas zmieniał miejsce pobytu, starając się uciec przed przeszłością. Miriam była zrozpaczona, ale nie miała zamiaru się poddać. W czasie niezliczonych interwencji w różnych instytucjach udało jej się poznać policjanta, który zainteresował się sprawą Karen i obiecał jej pomóc. Funkcjonariusz ten był pod wrażeniem materiału dowodowego, który udało się zebrać zdeterminowanej matce. W dokumentacji, którą przekazała mu pani Rodriguez, znajdowało się mnóstwo zdjęć, adresów i numerów telefonów. Robota godna profesjonalnego detektywa.
Gdy położyła na stole zebrane akta, nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Szczegółowe informacje zebrane przez tę pracującą w pojedynkę kobietę robiły wrażenie. Próbowała się kontaktować z władzą na każdym szczeblu, a oni zamykali jej drzwi przed twarzą.
Mówił kilka lat później policjant, który zdecydował się pomóc pani Miriam Rodriguez. Być może jednak cała praca włożona przez matkę Karen w próbę dopadnięcia człowieka, maczającego palce w jej uprowadzeniu, spełzłaby na niczym, gdyby nie łód szczęścia. Syn pani Rodriguez, Luis Hector, mieszkał w Ciudad Victoria. Wyprowadził się tam, gdyż uważał, że stolica stanu Tamaulipas jest miejscem nieco bezpieczniejszym niż pogrążone w chaosie San Fernando. Podobnie jak jego ojciec, prowadził tam sklep z akcesoriami dla współczesnych kowbojów. Pewnego dnia, gdy zamykał swój interes, po drugiej stronie ulicy zobaczył Samę w towarzystwie swojej dziewczyny i jej rodziców. Tego dnia po mieście kręciło się mnóstwo ludzi, gdyż obchodzone było święto narodowe i w centrum odbywał się jarmark. Louis Hector doskonale znał twarz Samy, dzięki materiałom zgromadzonym przez matkę. Miał nawet jego fotografię na swoim telefonie. Zaczął więc śledzić młodocianego gangstera, a w międzyczasie poinformował o swoim odkryciu Miriam. Matka nakazała mu nie spuszczać Samy z oczu. Ona natomiast pośpiesznie zadzwoniła do wspomnianego policjanta i zaapelowała o natychmiastową interwencję.
Minęło około pół godziny, nim funkcjonariusz pojawił się na miejscu w towarzystwie jeszcze dwóch kolegów po fachu. Stróże prawa zatrzymali zaskoczonego chłopaka, który wpadł w panikę i pomiędzy przekonywaniem policjantów, że jest niewinny, symulował kłopoty z oddychaniem, tłumacząc, że ma chore serce. To oczywiście nie pomogło i Sama trafił do pokoju przesłuchań.
Na miejscu pojawiła się również Miriam. Kobieta spędziła wraz z policjantami całą noc na maglowaniu plączącego się w zeznaniach żołnierza Los Zetas. Sama próbował mataczyć, ale siła perswazji stróżów prawa oraz siła dowodów zgromadzonych przez panią Rodriguez przytłaczała go. Przestępca zaczął w końcu sypać, a jednym z nazwisk, które dał policjantom, był niejaki Christian José Zapata González, który niebawem również wylądował w areszcie. Widok zatrzymanego Christiana zaskoczył Miriam. Był on 18-letnim chłopcem, który wyglądał jeszcze jak dziecko. Gdy skuty dotarł na komisariat, trząsł się i płakał. Czasy, gdy Los Zetas rekrutowali się z gotowych na wszystko komandosów, minęły bezpowrotnie. Organizacja rozrosła się, a jej założyciele nie żyli lub odbywali wieloletnie wyroki. Świeży narybek stanowili młodzi chłopcy, którzy często nie wiedzieli, na co się piszą. Jak Christian, który został zapewne wsypany przez Samę, gdyż był nic nieznaczącą płotką. Widok spanikowanego wyrostka, który trząsł się jak galareta, poruszył serce Miriam. Co prawda wiedziała, że jest on zamieszany w tragedię, która dotknęła jej rodzinę, lecz mimo to odezwał się w niej instynkt opiekuńczej matki, która wychowała trójkę dzieci, a teraz poświęcała swoje życie dla jednego z nich. Christian w pewnym momencie zapytał policjantów, czy mógłby zobaczyć się ze swoją mamą i dostać coś do jedzenia. Stróże prawa wzruszyli tylko beznamiętnie ramionami. Pani Rodriguez nie mogła spełnić życzenia o spotkaniu z rodzicielką, ale poszła do pobliskiego baru szybkiej obsługi i przyniosła chłopakowi posiłek.
Być może ten gest sprawił, że małoletni przestępca z czasem coraz chętniej zaczął dzielić się z policjantami swoją wiedzą na temat porwania Karen. Christian okazał się przydatny do tego stopnia, że wskazał im nawet miejsce, w którym miało znajdować się rancho, gdzie przetrzymywano uprowadzoną dziewczynę.
Policja wraz z Miriam natychmiast się tam udali. W czasie przeszukania rancha pani Rodriguez znalazła fragmenty garderoby, które jej zdaniem należały do Karen. W trakcie dalszego przeczesywania terenu funkcjonariusze natknęli się na kolejne makabryczne znalezisko. Policjanci odkryli jeszcze jeden masowy grób, w którym znajdowały się ciała zlikwidowanych przez Los Zetas osób. Badania DNA szczątek potwierdziły najgorsze przypuszczenia Miriam. Jedna z kości udowych należała do jej córki. Stało się jasne, że Karen Rodriguez nie żyła. Mogłoby się wydawać, że misja zdeterminowanej matki dobiegła w tym momencie końca. Kobieta wyjaśniła, co stało się z jej porwaną córką, a przy okazji wydatnie pomogła wsadzić za kratki kilku gangsterów odpowiedzialnych za jej tragedię. Jednakże Miriam czuła, że jej praca nie jest jeszcze skończona. Wiedziała, że na wolności nadal mogą przebywać ludzie zamieszani w sprawę Karen. Pani Rodriguez postanowiła kontynuować swoją krucjatę przeciwko przestępcom. Ta decyzja nie do końca spodobała się członkom jej rodziny, którzy obawiali się, że dociekliwość Miriam w końcu zwróci na nią uwagę rozjuszonych gangów, które zapragną ją uciszyć. Na jedno z pytań o to, czy nie boi się odwetu złych ludzi, którym zaszła za skórę, miała odpowiedzieć:
nie dbam o to, czy mnie zabiją. Umarłam w dniu, w którym oni zabili Karen. Chcę to zakończyć. Zamierzam odnaleźć ludzi, którzy skrzywdzili moją córkę, a oni niech robią, co chcą.
Niebawem Miriam założyła również stowarzyszenie dla rodzin, których członkowie zostali uprowadzeni. Organizacja została nazwana Kolektywem Zaginionych i w szczytowym momencie zrzeszała 600 rodzin. Pani Rodriguez zamieszkała także z powrotem z mężem.
Nadal spędzała długie godziny, przeczesując internet i szukając współwinnych tragedii, która spotkała Karen. Często okazywało się jednak, że osoby uwikłane w tę sprawę siedzą już za kratkami z powodu innych niegodziwości, których się dopuściły, lub zginęły z rąk innych bandytów. Ot, parszywe życie drobnych rzeźmieszków.
Jednakże kolejną współwinną Miriam odnalazła dość przypadkowo. Była to młoda dziewczyna, którą kobieta znała osobiście. Wywodziła się ona z nizin społecznych. Jako dziecko została porzucona przez matkę prostytutkę, a pani Rodriguez często starała się jej pomagać, na przykład przekazując dziewczynie stare ciuchy jej córek. Miriam spotkała ją w jednym z barów, w którym jadła akurat obiad z Azaleą. Zagadnęła do niej i zapytała ją, czy słyszała o tym, co spotkało Karen. Zmieszana dziewczyna zaczęła udawać zdziwienie i stwierdziła, że nie wiedziała o śmierci córki Miriam. To z kolei wywołało zdziwienie pani Rodriguez. Sprawa Karen była głośnym tematem i w San Fernando raczej nie było osoby, która by go nie znała. Tym bardziej, że Elvia, bo tak miała na imię dziewczyna, znała Karen osobiście. W kolejnych dniach Miriam zaczęła szukać informacji na temat Elvii. Po jakimś czasie dowiedziała się, że dziewczyna była w związku z jednym z porywaczy jej córki, który przebywał w więzieniu za popełnienie innego przestępstwa. Pani Rodriguez sprawdziła nawet, że Elvia bywa u tego człowieka na widzeniach. Zgromadzony przez nią materiał dowodowy pozwolił policji zatrzymać dziewczynę, a bilingi rozmów wykazały, że porywacze kontaktowali się z Rodriguezami, używając aparatu telefonicznego znajdującego się w mieszkaniu Elvii. Tym samym sprawiedliwość dosięgła kolejnego oprawcę Karen. Jakiś czas później ślady kolejnego z gangsterów zamieszanych w sprawę doprowadziły Miriam do niewielkiego miasteczka Aldama. Pewnego razu pani Rodriguez, niby przypadkiem, napotkała tam babcię człowieka, którego poszukiwała. W rzeczywistości doskonale zdawała sobie sprawę z tego, kim jest stojąca przed nią staruszka. Miriam zagadnęła do niej i kobiety rozpoczęły luźną rozmowę. W pewnym momencie jej temat zszedł oczywiście na wnuki starszej pani, która przyznała, że jeden z nich przysparzał rodzinie sporo kłopotów i miał częste zatargi z prawem, ale obecnie się nawrócił i regularnie uczęszcza na mszę. To była informacja, której potrzebowała Miriam.
Kobieta zaczęła odwiedzać kościół w Aldamie i nie trwało długo, gdy w końcu natrafiła tam na natchnionego gangstera. Gdy ten wyszedł ze świątyni, czekał już na niego patrol policji, wezwany przez panią Rodriguez. W pewnym momencie Miriam zauważyła, że wierni zaczynają otaczać ją i przybyłych na miejsce funkcjonariuszy.
Niektórzy zaczęli składać dłonie w modlitwie i prosili, by stróże prawa okazali chłopakowi łaskę i puścili go wolno. Szukająca sprawiedliwości matka rozejrzała się tylko wokoło chłodnym wzrokiem i odpowiedziała:
łaska? Współczucie? Chcecie dla tego człowieka współczucia? A gdzie było jego współczucie, gdy odbierano życie mojej córce?
Ostatnią osobą, w której zatrzymaniu brała udział pani Rodriguez, był człowiek zajmujący się handlem kwiatami w pobliżu meksykańsko-amerykańskiego przejścia granicznego. Sprzedawca kwiatów, podobnie jak inne cele, znajdujące się wcześniej na liście, szukającej sprawiedliwości matki, został przez nią dokładnie prześwietlony. Miriam przeszukiwała internet, odbywała rozmowy z ludźmi, którzy go znali, i podobnie jak w przypadku nawróconego gangstera, nawiązała nawet kontakt z nieświadomymi niczego krewnymi mężczyzny. W końcu wiedziała, gdzie go szukać. Sęk w tym, że legenda matki mścicielki urosła w jej rodzinnych stronach do takiego rozmiaru, że ścigani przez nią przestępcy opowiadali sobie o niej i znali już jej wygląd. Nie pomogła czapka z daszkiem i ciemne okulary. Parający się wcześniej gangsterskim fachem mężczyzna zaczął uciekać na widok starszej, zbliżającej się do 60 kobiety. Ta była jednak tak zdeterminowana, że zdołała go dopaść na moście granicznym, w czym z pewnością pomogła dzierżona przez nią w ręku broń. Następnie sprzedawca trafił w ręce policji, którą w jej obowiązkach znów musiała wyręczyć Miriam. Gniew, determinacja i żądza sprawiedliwości przeistoczyły przeciętną gospodynię domową, która dorabiała jako niania w nieustraszonego łowcę bandytów. Ogrom zebranych przez nią dowodów i praca wykonywana w terenie doprowadziła łącznie do aresztowania 10 osób.
W marcu 2017 roku z więzienia w Ciudad Victoria uciekło kilkunastu osadzonych. Wśród nich znajdowali się przestępcy, którzy trafili tam wskutek działań przedsięwziętych przez panią Rodriguez. Kobieta apelowała do władz o przyznanie jej stałej ochrony. Policyjni oficjele twierdzili, że codziennie wysyłają pod jej dom patrole. To było jednak za mało.
10 maja 2017 roku wieczorem. Pan Luis Rodriguez siedział w swoim mieszkaniu przed telewizorem, gdy usłyszał dobiegający z ulicy odgłos serii strzałów z broni palnej. Z niepokojem wybiegł przed dom i ku swojemu przerażeniu zobaczył, że jego małżonka Miriam leży na chodniku, martwa w kałuży krwi. Jej dłoń sięgała do torebki, gdzie miała schowany pistolet. Nie zdążyła go jednak wyjąć, zanim w jej kierunku oddano co najmniej 12 strzałów. Wymowny i symboliczny był fakt, że tego dnia w Meksyku obchodzono Dzień Matki. Gangsterzy zrobili w końcu to, czego wszyscy się obawiali. Dokonali odwetu na odważnej kobiecie, która wyszła przed szereg i postanowiła stawić im czoła. O jej śmierci informowały media na całym świecie. O jak najszybsze schwytanie jej morderców apelowały liczne organizacje walczące o prawa człowieka, w tym m.in. Amnesty International. Eksperci ONZ pisali:
stoimy w obliczu kolejnego straszliwego aktu przemocy przeciwko tym, którzy domagają się w Meksyku prawdy i sprawiedliwości. Jest on tym bardziej godny potępienia, że pani Rodriguez wystąpiła do władz z prośbą o ochronę. Winni tej strasznej zbrodni powinni być niezwłocznie ujęci i postawieni przed obliczem sprawiedliwości.
Życie w Meksyku toczy się jednak własnym torem, a słabe, skorumpowane i opieszałe władze często są bezradne wobec rozrośniętej machiny przemocy, napędzanej przez liczne gangi i kartele narkotykowe. Nowym liderem kolektywu zaginionych został syn Miriam, Luis Hector, ale stowarzyszenie pod jego rządami nie działa już tak prężnie, jak za życia jego odważnej matki. San Fernando upamiętniło Miriam Rodriguez poświęconą jej tablicą z brązu. Dzielna matka, która postanowiła przeciwstawić się przestępczej hydrze, na zawsze będzie żyła też w pamięci marzących o spokojnym życiu obywateli tego meksykańskiego miasta, pozostając symbolem oporu szarych ludzi i skrzywdzonych rodziców wobec machiny zła. Ludzi walczących o zwykłą sprawiedliwość, która stała się w tym miejscu towarem deficytowym.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Zaobserwuj podcast i zaznacz dzwonek. Dzięki temu nie ominiesz żadnego odcinka.